Z wielką przyjemnością witam już mojego gościa, moją gościnię, doktor habilitowana Diana Chodorowicz-Zaniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownik Breast Unit i Ośrodka Chorób Piersi w pierwszej katedrze chirurgii ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I rozmawiać będziemy o zawodzie chirurga, a właściwie chirurżki, chociaż wiem, że ty nie lubisz tego słowa, chirurżka.
Nie cierpię. Jestem co prawda feministką, ale myślę, że nie przynosi ujmy stosowania typowo męskich określeń zawodów. Ja osobiście preferuję, jeśli o mnie mówią chirurg.
O zawodzie lekarza marzyłaś od dziecka. Od początku wiedziałaś, że będziesz chciała pójść w stronę chirurgii, takiej specjalizacji, która no, dla kobiet nie jest przesadnie gościnna.
To prawda, chirurgia jest trudną specjalizacją dla kobiety, ale faktycznie od dziecka marzyłam o zawodzie lekarza, chociaż chyba nie uświadamiałam sobie tego, że będzie to specjalność zabiegowa. Moje lalki, no w tych czasach lalka była dużym rarytasem, więc musiałam obchodzić się z nimi bezpiecznie, ale moje lalki wszystkie miały robione dotrzewnowe zastrzyki przeciwko wściekliźnie. Natomiast no, nigdy nie odważyłam się ich zoperować, bo wiedziałam, że nie dostanę drugiej.
Nie otwierałaś lalek.
Lalek nie otwierałam. Natomiast zawsze gdzieś miałam takie poczucie, że powinnam coś robić własnymi rękoma i to mi towarzyszyło właściwie przez całe życie. Na studiach na pierwszym roku w bibliotece medycznej wpadła mi książka z chirurgii rekonstrukcyjnej i powiem szczerze, zachwyciłam się tym, w jaki sposób można pomóc bardzo doświadczonym przez los ludziom i to było gdzieś taka moja idea fix, że chciałabym to robić. Natomiast wtedy, kiedy kończyłam studia, dostęp do chirurgii plastycznej był mocno ograniczony i poszłam trochę, nie wiem czy na łatwiznę, ale wtedy wydawało mi się, że to będzie lepsza droga, żeby zrobić specjalizację z chirurgii ogólnej, a potem myślałam o plastycznej. Los pokierował mnie tak, że zrobiłam najpierw specjalizację z chirurgii ogólnej, zajęłam się chirurgią piersi, potem zrobiłam chirurgię onkologiczną, a w końcu kilka lat temu zrealizowałam swoje marzenie i zrobiłam chirurgię plastyczną.
I pracujesz na swoim.
Tak, tak. Kieruję zespołem Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Chorób Piersi i muszę powiedzieć, że mam to ogromne szczęście, że pracuję z pasjonatami takimi jak ja. Pracuję z ludźmi, którzy są niezmiernie oddani swojej pracy. Co dziwne, w większości są to kobiety. Na początku swojej kariery zawsze myślałam, że preferuję pracę z mężczyznami. Zresztą przyszłam jako jedna z dwóch kobiet do 35-osobowego zespołu chirurgicznego pierwszej katedry. I wydawało mi się, że ta praca z mężczyznami będzie taka bardziej naturalna. Natomiast teraz w życiu tak się złożyło, że pracuję głównie z kobietami. I myślę, że w tej działce, w której pracujemy, to jednak kobiety są bardziej empatyczne i mają większe zrozumienie do tego, co czują pacjentki z rakiem piersi.
Kiedy zaczynałaś, to krążył jeszcze po szpitalnych korytarzach taki żarcik mówiący, że kobieta chirurg jest jak świnka morska.
Tak, oczywiście słyszałam to, natomiast powiem tak, że ja nigdy nie miałam z tym problemu. Oczywiście musiałam udowadniać, może bardziej sobie, że jestem lepsza od tych facetów, że dam radę.
Że jesteś i kobietą, i
tak,
chirurgiem.
Tak, to jest taki zawód, gdzie jest potrzeba szybkiej decyzyjności, że jest potrzeba umiejętności pracy w zespole, takich cech, które w większości są przypisywane mężczyznom. No i nie ukrywam też, że trudne było pogodzenie tej takiej bardzo wymagającej, często wyczerpującej fizycznie pracy z obowiązkami mamy, ale to się wszystko da zrobić. Ja muszę powiedzieć, że taką osobą, która w ogóle mnie zainspirowała w ogromnej mierze, był pan profesor Tadeusz Popiela, mój pierwszy szef, z którym, właściwie do którego zgłosiłam się, bo chciałam pisać pracę doktorską. I wtedy pan profesor zaproponował mi pracę u siebie w katedrze. Wówczas to była najlepsza klinika chirurgiczna w Polsce i to było ogromne, ogromne wyróżnienie, z którego ja nawet szczerze mówiąc w tym czasie nie zdawałam sobie sprawy. I przygotowując tą dysertację, ja w którymś momencie zapytałam pana profesora, czy w ogóle widzi mnie w zespole chirurgicznym jako kobietę, czy ja dam radę. I on mi powiedział takie słowa, które ja czasem powtarzam swoim młodszym kolegom. Powiedział mi, pamiętaj dziecko, że jeżeli robisz to, co kochasz, to wszystkie wyrzeczenia przychodzą łatwo. I powiem szczerze, teraz z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że miał pełną, stuprocentową rację, bo ja wstając rano, budząc się, to ja nie zastanawiam się, o Boże, ja muszę wstać do tej pracy, tylko ja otwieram oczy i sobie myślę, co ja dzisiaj fajnego zrobię. A dlatego, że lubię pracę z ludźmi, lubię pracę z pacjentami i sprawia mi to ogromną przyjemność i poczucie, że coś umie się zrobić własnymi rękoma jest chyba nie do przecenienia.
Powiedziałaś już wcześniej, że to jest praca i zawód dla pasjonatów i pasjonatek.
Tak.
Właśnie dlatego, że płaci się za tę pracę wysoką cenę i ci, którzy nie wykonują tego zawodu, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele trzeba poświęcić, żeby odnieść sukces w tym zawodzie.
Powiem tak, życie mi się tak ułożyło, że ja nie musiałam rezygnować z wielu rzeczy, nie musiałam poświęcać wielu rzeczy. Mam wspaniałą rodzinę, ale to też dzięki temu, że miałam ogromne wsparcie ze strony jednych i drugich rodziców. Bez ich pomocy na pewno nie byłoby to możliwe. Na pewno nie mogłabym pracować tak dużo i tak intensywnie, jak pracowałam. Przy tych wszystkich nieobecnościach w domu udało mi się mieć bardzo dobry kontakt z dziećmi, co też nie jest często łatwe.
I więcej niż jedno dziecko.
Tak. Urodziłam dwójkę chłopaków, już w tej chwili dorosłych. I udało mi się też stworzyć taką relację, że oni bardzo doceniają moją pracę. To też jest dość unikatowe, tak mi się przynajmniej wydaje, bo oni zawsze wiedzieli, że robię coś dobrego.
A poszli w twoje ślady?
Nie. Mój syn starszy powiedział mi kiedyś, jak był w gimnazjum, wiesz mamo, jak nigdy nie będę pracować tak ciężko i za takie pieniądze jak ty. I wybrał weterynarię. Nie wiem, czy łatwiejszy kawałek chleba.
Myślę, no to rzeczywiście wybrał łatwiej.
Myślę, że pod wieloma względami łatwiej, ale pod wieloma względami trudniej. A drugi syn zupełnie nic związanego z medycyną, ale też jakby nigdy nie widziałam takich inklinacji, żeby w tym kierunku pójść.
Powiedziałaś już wcześniej, że dla pacjentek to jest ważne, że mają naprzeciwko siebie kobietę, czyli osobę, która w pełni empatycznie podchodzi do tego, przez co ona przechodzi w momencie, kiedy dotyka ją choroba onkologiczna, rak piersi konkretnie.
Tak, to jest, wydaje mi się, ważne. Pacjentki często zadają mi pytanie, a co pani by zrobiła na moim miejscu? I to jest, myślę, też coś, co pozwala im łatwiej podejmować decyzje. Oczywiście ta decyzja jest zawsze decyzją pacjentki. Natomiast no, ja też jestem w stanie trochę podpowiedzieć jako kobieta, czego może się spodziewać, jakie może mieć odczucia. Więc myślę, że w pewien sposób jest nam łatwiej rozmawiać. Zresztą pacjentki bardzo często nam się zwierzają z sytuacji, nawet intymnych. Ten kontakt pacjentki z lekarzem kobietą w pewnych aspektach jest na pewno łatwiejszy.
Rozmawiałyśmy jakiś czas temu w Radiu Kraków o rekonstrukcjach sutka, o tym, jak zaawansowane dzisiaj są możliwości chirurgii, tej chirurgii rekonstrukcyjnej. Ale wciąż są jeszcze kobiety, które wahają się, czy w ogóle poddać się mastektomii.
Najważniejsze, wydaje mi się, jest pokazanie priorytetów, bo czy tak naprawdę pierś stanowi o tym, czy jesteśmy kobietami? No nie, amazonki obcinały sobie piersi po to, żeby łatwiej było im walczyć. Natomiast w tej chwili całe szczęście jest coraz większa świadomość i pacjentka musi być przekonana, że przede wszystkim musi być zdrowa. Pierś to jest sprawa wtórna. Oczywiście to jest bardzo ważny aspekt, ale istota kobiecości nie tkwi w tym, czy ma jedną czy dwie piersi, nie tkwi w tym, czy ma zachowany narząd rodny, czy nie, tylko tkwi w tym, jak my siebie odbieramy, jak my siebie czujemy, jak my siebie postrzegamy. I przede wszystkim to trzeba pacjentowi, pacjentce uświadomić. Pierś zawsze można zrekonstruować. Nie ma takiej osoby, której by nie można było zaproponować zabiegu rekonstrukcyjnego. Oczywiście są to zabiegi często wieloetapowe, ale zawsze możemy pomóc.
Czy specjalizacja w medycynie dzisiaj, w XXI wieku, wciąż ma jeszcze płeć? No bo ty, kiedy robiłaś specjalizację, to jeszcze na kobiety patrzono tak momentami z przymrużeniem oka. Tacy ludzie jak twój promotor, osoba, która wprowadzała cię do zawodu i jednak nie należały do większości. A dzisiaj? Jak obserwujesz młodych lekarzy, którzy kończą dopiero studia i wybierają specjalizację, to idą jednak tym utartym takim tropem, że pediatria to bardzo proszę koleżanka, a chirurgia i to ta twarda chirurgia, no to mężczyzna.
Czasy się bardzo zmieniły. Obecnie w ogóle więcej kobiet kończy medycynę i coraz częściej właśnie te kobiety wybierają specjalności zabiegowe. I to widać w grupie młodych rezydentów. Zdecydowanie więcej w tej chwili jest kobiet. Natomiast ja nie ukrywam, że środowisko chirurgów w Polsce nadal jest środowiskiem szowinistycznym. Nie ma co do tego w ogóle żadnych wątpliwości. Proszę sprawdzić, ile kobiet chirurgów jest szefami oddziałów.
Masz takie dane? Bo ja nie sprawdziłam, przygotowując się do naszej rozmowy.
Ja nie znam takiej kobiety, która jest szefem oddziału. Kiedyś czytałam taki artykuł.
Jak z rektorami w Krakowie.
Tak, to też jest, no, tak samo jak Stany Zjednoczone nie były gotowe na prezydent kobietę. Myślę, że...
I wybrały, co wybrały.
Tak. My cały czas funkcjonujemy jeszcze w takim środowisku stereotypów. To się zmienia, całe szczęście, coraz szybciej. Myślę, że w którymś momencie dojdzie do takich zmian, że kobiety będą kierownikami oddziałów. Natomiast ja nie ukrywam, że praca akurat chirurga ogólnego, chirurga onkologa, czy takiego chirurga, który operuje duże zabiegi, jest to praca fizycznie wyczerpująca. A jeżeli kobieta chce mieć jeszcze rodzinę, chce mieć dzieci, to musi po tych 8 godzinach pracy albo na przykład po dyżurze wrócić i funkcjonować w domu jako kobieta. To nie jest proste. Da się to zrobić, ale tak jak mówię, trzeba wybrać z pasją zawód, trzeba być absolutnie przekonanym, że chce się to robić, no i trzeba mieć warunki, żeby to pogodzić.
A czy koledzy chirurdzy dostrzegają to, że żony tak mocno odciążają ich w obowiązkach rodzinnych? Czy oni sobie zdają sprawę, że te obowiązki rodzinne to są obowiązki obojga partnerów, obojga małżonków, jeżeli to jest małżeństwo? Czy wciąż funkcjonuje taki mit, taki stereotyp, że lekarz, mężczyzna ma żonę, która no, ogarnia to całe środowisko domowe?
To często tak funkcjonuje. Natomiast myślę, że teraz coraz więcej panowie angażują się jednak w pomoc w domu i coraz częściej się zdarza, że też mężczyźni w medycynie biorą urlopy tacierzyńskie. Także to wszystko idzie w takim kierunku, żeby jednak już nie robić rozdziału na płeć. I faktycznie to widać.
Młoda mama i młody tata są tak samo pracownikami szczególnej troski i wymagającymi wsparcia ze strony zespołu.
Oczywiście.
Dzisiaj w Radiu Kraków niezwykła okazja do spotkania z doktor habilitowaną Dianą Chodorowicz-Zaniewską, kierowniczką Breast Unit i Ośrodka Chorób Piersi w pierwszej katedrze chirurgii ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I chyba nie przesadzę, jeżeli zdradzę, że my się znamy z liceum, z korytarza licealnego z Dianą i dlatego jesteśmy na ty. Diana od początku wiedziała, że chce być lekarzem i realizowała tę swoją ścieżkę, chociaż byłaś w klasie matematycznej, uniwersyteckiej, w klasie dla tak zwanych mózgowców, no nazwijmy to wprost.
Tak, klasę wybrałam nieprzypadkowo, dlatego że byłam laureatką Olimpiady Matematycznej i Chemicznej i uwielbiałam swoją matematyczkę ze szkoły podstawowej. I chciałam zrobić jej ogromną przyjemność i pójść właśnie do klasy matematycznej. Powiem szczerze, z perspektywy czasu absolutnie nie żałuję tego wyboru, chociaż rodzice mówili, dziecko, jeżeli ty chcesz iść na medycynę, to raczej biochem powinnaś wybrać. Natomiast to, co mogę powiedzieć, klasa matematyczna nauczyła mnie logicznego myślenia. To, co rozmawiałyśmy przed nagraniem, ja jeśli czegoś nie byłam w stanie zrozumieć, wyprowadzić w sposób logiczny, nie byłam w stanie się tego nauczyć. Nie byłam w stanie wkuć na pamięć. Wszystko musiało mieć początek, koniec, musiało być logiczne. Także ta matematyka i zdolność logicznego myślenia bardzo mi się przydały.
Zostałaś chirurgiem, ale chirurgiem zajmującym się chorobami kobiecymi.
Tak.
Kiedy decydowałaś o specjalizacji, to myślałaś o tym, no jestem kobietą, to może coś takiego bardziej kobiecego, związanego z ciałem kobiecym.
Na początku, szczerze mówiąc, nie miałam takich w planach rozdziału, żeby zająć się tylko kobietami. Chociaż chirurgia piersi najbardziej mnie kręciła. Na stażu podyplomowym w szpitalu wojskowym asystowałam do zabiegów amputacyjnych i stwierdziłam, że to jest ta działka chirurgii, która mi się podoba. Nie w sensie samego zabiegu, ale chciałam tym kobietom kiedyś zaoferować coś więcej niż tylko zabieg amputacyjny. W momencie, kiedy wybierałam temat pracy doktorskiej, pan profesor Popiela skierował mnie do 3 kolegów i zaproponował pisanie doktoratu z raka jelita grubego, z raka żołądka i z raka piersi. No i oczywiście ja jak na skrzydłach podbiegłam do niego, że chciałabym pisać doktorat z raka piersi. A on mi wtedy powiedział, tak, dziecko, będziesz pisała z raka jelita grubego, bo zrobisz go najszybciej. No i pisałam doktorat z raka jelita grubego. Z perspektywy czasu to nie jest tak, że mnie to nie interesowało, bo to też była bardzo pasjonująca część medycyny. Natomiast zawsze miałam niedosyt takiego leczenia, które będzie z efektem estetycznym. Takiego, które nie tylko jakby przekłada się na efekt onkologiczny, ale jeszcze ten efekt poprawy komfortu życia, poprawy samopoczucia pacjenta. No i tak jakoś się zdarzyło, że w którymś momencie udało mi się zaistnieć wtedy w regionalnej poradni wczesnej diagnostyki leczenia chorób sutka. Zajęłam się tym tematem, no a potem to już jakoś tak samo poszło.
Ale ty jesteś bardziej wszechstronna dzięki temu.
Trochę tak, to znaczy specjalizację z chirurgii ogólnej musiałam zrobić bez żadnej taryfy ulgowej i zaczynałam oczywiście chirurgię od chirurgii brzusznej, chirurgii tarczycy, także tutaj uważam, że to też daje taką pewną przewagę obecnie młodzieży, która jest ściśle ukierunkowana i od razu się ogranicza w wąskiej dziedzinie chirurgicznej. Uważam, że to nie jest dobre, natomiast ta przewaga tego chirurga ogólnego, chirurga potem onkologicznego jest duża. Ja się nie boję dużych zabiegów, nie boję się, nie wiem, otwarcia jamy brzusznej przypadkowo, bo wiem, że z takim powikłaniem jestem w stanie sobie poradzić.
Powiedziałabyś, dziewczyny, badajcie się w każdym wieku?
Oczywiście. Kiedyś była taka akcja u nas w szpitalu, że rak nie patrzy w PESEL i to myślę, że bardzo dobrze podsumowuje to, co w tej chwili się dzieje. Chorują coraz młodsze kobiety. Jak pamiętam, zaczynałam pracę z pacjentkami z rakiem piersi, to kobieta 40 plus z rakiem piersi budziła takie zainteresowanie, że młoda, już tak młoda kobieta i ma raka piersi. W tej chwili powiem szczerze, to 40 nie robi wrażenia, bo my w każdym tygodniu operujemy 30-paroletnią dziewczynę z rakiem piersi i w każdym miesiącu 20-paroletnią.
To jest kwestia genetyki?
Czego genetyki, to jest? Myślę, że środowiska przede wszystkim, środowiska i stylu życia. Rak piersi jest chorobą cywilizacyjną. Dla mnie w tej chwili najgorsze takie wrażenie robią pacjentki, kiedy diagnozuję i uświadamiam sobie, że one są młodsze od moich dzieci.
No, to robi wrażenie. Powiedziałaś, że to jest kwestia stylu życia. To znaczy, w jaki sposób sobie pracujemy na raka piersi?
Przede wszystkim kładłabym na tą taką wczesną zachorowalność, na karb wysoko przetworzonej żywności, wszechobecnych hormonów, dostępności nawet nie tyle do antykoncepcji hormonalnej, co przede wszystkim do hormonów w pożywieniu. I myślę, że to jest główna przyczyna tej wysokiej zachorowalności na raka piersi, wzrastającej zachorowalności na raka piersi i coraz młodszych zachorowań. Bo genetyka jest ważna, ale proszę pamiętać, że tylko 15% raków piersi ma podłoże genetyczne. Reszta to jest tak zwane raki sporadyczne, w których nie jesteśmy w stanie znaleźć tła genetycznego, a jednak dotykają coraz młodsze osoby.
Czyli nie ma co się oglądać, że mama, babcia nie chorowały?
Absolutnie nie. Statystyki są w Polsce takie, że co ósma Polka albo ma, albo będzie miała raka piersi, więc chyba nie ma takiej osoby w Polsce, która by z tym schorzeniem się nie zetknęła. Jeśli nie osobiście, to w grupie bliskiej rodziny albo bliskich znajomych.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Doktor habilitowany Diana Chodorowicz-Zaniewska, kierownik Breast Unit i Ośrodka Chorób Piersi w pierwszej katedrze chirurgii ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.